Umiejscowienie pałacu to plac defilad. Mieszkają w niej koty, sokoły wędrowne, pustułka, a także mieści się pasieka miejskich pszczół. To tu musiał zawitać każdy ważny gość stolicy. Obowiązkowo go zwiedzili Nikita Chruszczow, Ho Chi Minh, Kim Il-sen, Josep Broz Tito, kosmonauta sowiecki Juri Gagarin. Jak się wychylił przez balustradę, to stwierdził, że wysoko. Jego budowę rozpoczęto 1 maja 1952 roku, a zakończyło 21 lipca 1955. To miks stali, betonu, cegły, ceramiki, kamienia, drewna i niezastąpionej myśli socjalistycznej. Ta perła w komunistycznej koronie miała 237 metrów wysokości, jeśli liczyć wspornik antenowy, który jest główną częścią iglicy. Liczy nieco ponad 123 tysiące metrów kwadratowych, a 817 tysięcy metrów sześciennych było powodem do dumy socjalistycznego narodu. Szczególnie nieco ponad 123 tysiące sześciennych sali kongresowej, gdzie występowali Marlena Dietrich, Jan Kiepura czy nawet The Rolling Stones. Ten najwyższy budynek, czy jak inni uważają, koszmarna fantazja komunistycznej architektury, liczy sobie 46 kondygnacji, z czego dwa są podziemne, zaś na piętrze 30, czyli jakieś 114 metrów nad ziemią, mieści się taras widokowy, do którego wjazd windą zajmuje zaledwie 19 sekund. W momencie otwarcia był drugim najwyższym budynkiem w Europie. Obecnie jest na 19 miejscu. Składa się niemal z 3300 pomieszczeń, a w całości powstał jako dar narodów radzieckich dla narodu polskiego. Ojcem chrzestnym całego zamieszania był dobrze wszystkim znany towarzysz, największy brat sowieckiej rzeczywistości, czyli sam Józef Stalin. Miecz Damoklesa w pewnym sensie wisiał nad głową architekta Rudniewa, który był odpowiedzialny za cały wygląd budowli. Jedna nieprzemyślana decyzja i czekała go niepowtarzalna okazja otrzymania biletu w jedną stronę na tak bardzo wychwalaną za piękne widoki Syberię. W pocie czoła założył sobie, że budowla miała mieć elementy koniecznie architektury polskiej, stąd zaprzągł do roboty całą watachę ludzi, wykwalifikowanych architektów sowieckich. Ruszyli w Polskę w poszukiwaniu narodowych motywów, a na trasie swojej natrafili na takie miejscowości jak Kraków, Kazimierz, Chełmno, Płock, Sandomierz, Zamość czy nawet Toruń. Jako że Rudniew miał świadomość, że trudno wcelować w gust społeczny, stąd postanowił stworzyć aż 5 projektów. Nasi krajanie podjęli decyzję i wybrali projekt 120-metrowego budynku, ale ambicje były, by budynek był jeszcze większy. Zaprzęgnięto zatem aż 3,5 tysiąca robotników sowieckich, którzy rezydowali w specjalnie dla nich wybudowanym osiedlu. Było i 4 tysiące polskich robotników, ale im już nie trzeba było stawiać osiedla Przyjaźń, która powstała dzięki prefabrykowanym budynkom drewnianym na warszawskich Jelonkach. A żeby nie skazywać ich wyłącznie na mieszkanie, co mogło doprowadzić do ciężkich chorób alkoholowych w postaci dożywotnich uzależnień, to postanowiono postawić dla nich specjalnie kino, basen, sklepy, bibliotekę, 2 stołówki ze świetlicą, salę widowiskową, ambulatorium, żłobek, przedszkole, szpital i co ciekawe nawet szkoła wieczorowa dla robotników się pojawiła. Do niefortunnych informacji związanych z procesem powstawania gmachu należy niewątpliwie informacja o śmierci 16 robotników, do jakich doszło podczas budowy. A w tym miejscu można dodać, że w rok po otwarciu gmachu rozpoczęła się seria samobójczych skoków ze sławetnego tarasu na 30 piętrze, skąd dzisiaj możemy podziwiać panoramę miasta przez kraty, które zainstalowano na tarasie widokowym w latach 70. Czarną serię samobójstw rozpoczął pewien Francuz, który uważał, że Pałac Kultury jest o wiele lepszą budowlą aniżeli wieża Eiffla. Zaś listę jako 8 samobójca zamyka pewien młody naukowiec z Państwowej Akademii Nauk, którego wyrzucono z roboty tylko dlatego, że w stanie wojennym miał związki z podziemną Solidarnością. Konstrukcję nośną centralnej wysokościowej części Pałacu Kultury stanowi spawany szkielet stalowy. został wypełniony cegłą sitówką, która ze względu na właściwości fizyczne pozwalała na zmniejszenie ciężaru muru o 1/4, a i zmniejszenie pracochłonności o nieco ponad 1/5. Z początku importowano ją ze Związku Sowieckiego, ale potem opanowano produkcję jej w kraju według sowieckiej receptury. Elewacja została obłożona spiekami ceramicznymi wyprodukowanymi specjalnie dla potrzeby pałacu w fabryce na Uralu, gdzie również przygotowano rzeźby mieszczące się w niszach wokół pałacu. Kiedy rozpoczął się pierwszy dzień z 1175 dni budowy, ruszyła równocześnie gigantyczna akcja propagandowa. Praktycznie codziennie gazety w całym kraju informowały zaciekawionych mieszkańców naszej socjalistycznej ojczyzny, jakie poczyniono postępy na dzień. Pojawiały się wkoło uaktualniane zdjęcia i tak, pałac był biały, teraz widać, jaki on nieumyty. Nie dało się opędzić od reportaży i biuletynów, gdzie ich bohaterami stawali się dzielni rosyjscy przodownicy pracy, bohaterscy robotnicy pracujący nad wzniesieniem gmachu. 21 lipca 1955 roku o godzinie 16 ambasador Związku Sowieckiego, pan Telejmon Ponomarienko, wraz z premierem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Józefem Cyrankiewiczem, podpisali protokół przekazania obiektu, który rzecz jasna zyskał imię miłościwie panującego za miedzą Józefa Stalina. Na następny dzień dopiero cały obiekt został udostępniony całemu polskiemu społeczeństwu, a nie darował sobie Cyrankiewicz, oczywiście to on musiał koniecznie przeciąć wstęgę. Jak sam powiedział, budynek zaczął nagle promieniować nad Warszawą. A pałacowe zbiory mogą się pochwalić złotymi nożyczkami, którymi pan premier przecinał wówczas tę całą uroczystą wstęgę. 20 tysięcy odwiedzających pierwszego dnia mogło potwierdzić słowa, jakie pozostali mogli przeczytać w trybunie ludu, że otworzyły się szeroko, piękne, ozdobne podwoje pałacu. Choć budynek faktycznie górował nad pozostałymi zabudowaniami i mógł robić wrażenie swoją bielą, to warszawiacy nie bardzo byli zachwyceni darem tak bardzo jak entuzjastycznie nastawieni oficjele, ponieważ najwięcej zastrzeżeń mieli ludzie wobec architektury samego obiektu. Rzecz jasna, jeśli budynek powstawał na wrogo zakorzenionej ideologii, to zrozumiała była powszechna niechęć. Szczególnie, że monumentalna budowla symbolizowała to, jak bardzo zniewolony jest naród polski. Pojawiały się nawet i dowcipy. Jak się pojawiała po raz pierwszy wieża Eiffla w Paryżu, to mówiono, że najpiękniejszym miejscem w stolicy Francji jest właśnie wieża widokowa na samej górze. Kiedy powstał pałac, mówiono to samo, że wieża widokowa w pałacu jest najlepszym miejscem w stolicy i to z tego samego względu, a dlatego, że z obu tych miejsc po prostu nie widać tych szkaradnych budowli. Mieszkańcy z kolei stolicy dodatkowo jeszcze sobie podśpiewywali, że co nam obca przemoc dała, nocą rozbierzemy. W Sylwestra roku 2000 odsunięto drugi co do wielkości zegar w Europie. Każda tarcza ma średnicę 630 cm, wskazówka minutowa ma nieco ponad 3,5 metra długości, a na wszystkich tarczach widnieje syrenka warszawska. Władysław Broniewski stwierdził kiedyś, że pałac to koszmarny sen pijanego cukiernika. A ten zegar odsunięty w 2000 to ewidentnie musi być wisienka na tym torcie. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli nie, to dajcie kciuki w dół. Jeżeli średnio, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Ja bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję za dłuższe oglądanie reklam. Za wsparcie na Patronite też bardzo dziękuję. No i też dziękuję wszystkim, którym się bardzo podoba seria Czar PRL. Liczę na to, że macie kolejne pomysły na kolejne odcinki. Dawajcie w komentarzach pod filmem. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was, jeśli oczywiście można, wybrać się do Pałacu Kultury i przyjrzeć się, jak ta monumentalna budowla przedstawia się dzisiaj. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.